Polskiego na Polski, czyli programu języku publicznej debaty Jacek Bańka. Dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Są także licealiści z 4 ELO w Krakowie, którzy tak mówią o ekstraktywizmie, bo dzisiaj E jak ekstraktywizm.
Mateusz Miśkiel z 4 ELO.
Maciej Stachniak.
Wiktoria Iwanec.
Grzegorz Szafraniec. Miłosz Knytel, również 4 ELO.
Bartłomiej Chmiel.
To jest bardzo intensywne, skrajne wręcz wydobycie zasobów, które mogą być odnawialne lub nie, to tak naprawdę nie obchodzi osób, które to wydobywają. Wiąże się z nim również duży eksport i przykładem ekstraktywizmu jest choćby wydobycie, eksploatacja lasów w Brazylii, czyli Amazonki, gdzie co prawda las się odradza, natomiast traktowanie w taki sposób przysłowiowych płuc naszej planety nie jest odpowiedzialne, ponieważ ten las jest wielowiekowy.
Na terytorium Europy nie jest już podejściem naszego wieku. Myślę, że było to bardzo aktywnie wykorzystywane do momentu, aż doszliśmy do pewnego rozwoju technicznego, ale również od momentu, aż zauważyliśmy niektóre problemy, które mogą nieść za sobą zanieczyszczenia środowiska. Przyjęliśmy politykę zrównoważonego rozwoju.
To, w jaki sposób są wykorzystywane zasoby naturalne i jak związane są z nimi różne czynniki, czyli sposób wydobycia, czy koszta tego wydobycia, wpływają bardzo mocno na całe nasze społeczeństwo.
Polityka gospodarcza prowadzona z szacunkiem dla środowiska jest zdecydowanie bardziej kosztowna niż zwykła polityka rabunkowa. Te koszty czuć, to czuć w kosztach transportu, to czuć po prostu w cenach na półkach sklepowych, ale no jest to koszt, który musimy jako społeczeństwo ponieść, ponieważ degradacja środowiska naturalnego przez minione wieki, tak naprawdę od rewolucji przemysłowej, postąpiła tak znacznie, że no, nie mamy po prostu już wyboru, nie mamy wyjścia i tutaj nie ma drogi wstecz.
Powinniśmy jemu przeciwdziałać, powinniśmy jako świadomi konsumenci dokonywać świadomych wyborów, wybierać przykładowo w codziennym życiu, w codziennych wyborach produkty, które są ekologiczne, które nie pochodzą z plantacji, które powstały w wyniku gospodarki rabunkowej.
Tyle licealiści z 4 ELO. Nie wiem od kogo zacząć, od profesora, który jest specjalistą od polityki rolnej, czy od pani profesor, która tyle o środowisku mówi, to kto pierwszy?
A, no
to
dobrze,
profesor Mikołajczyk.
No dobrze, zawsze ja. Okej. Okay. Bardzo mnie zaskoczył brak rozmaitych treści tutaj. Na przykład brak historycznych aspektów, bo owszem, człowiek eksploatuje tą planetę, ale dobrze wiemy, że Puszcza Brazylijska jest rąbana. Natomiast ekstraktywizm najczęściej dotyczy jakichś pierwiastków wydobywanych przez człowieka i teraz niektóre narody napadały na inne narody w przeszłości i cała polityka kolonialna właśnie była oparta na takim drenażu jakichś zasobów, które ktoś posiadał. To znaczy, ja myślałam, że się tu pojawi jednak złoto na przykład, prawda? Ale w ogóle wszystkie pierwiastki, ponieważ tak naprawdę można napisać historię ekstraktywizmu i tu pojawiło się u uczniów, że gospodarka rabunkowa, więc właśnie wydobycie ponad miarę. Co można zrobić, kiedy się już wszystko wydobędzie? I oni mówią o i zrównoważonym rozwoju i mówią o tym, że człowiek musi zacząć myśleć kategoriami alternatywnych rozwiązań i zdają sobie sprawę też z podwyższenia kosztów, więc ta świadomość jest bardzo super. Natomiast brak historii, to on mnie zdziwił, ale gdyby pewnie zapytać, no to każdy z nich jest świadomy, że w przeszłości właśnie to na przykład powodowało, nie wiem, hiszpańskie wzbogacenie się, prawda? Bo to jednak kolonizowali taki kontynent, w którym było złoto, prawda? Albo jakieś tam majątności. Więc jakbyśmy popytali, to byśmy na pewno do tego doszli. Natomiast to skupienie na teraźniejszości pokazuje, że boli.
No,
że boli
tu i teraz. Ale jest świadomość tego, że tak, to nie jest tak, myślenie tak. Na miarę XXI wieku.
Super, panie właśnie było.
Ja absolutnie mi brakło tej historycznego kontekstu i kolonializmu, który przerodził się w rodzaj neokolonializmu. Bo o co tu chodzi? W ekstraktywizmie Edwarda Goodnassa się uważa za takiego propagatora tego pojęcia, że tam 2003 później w XXI wydał książkę i walczy właśnie z tym zjawiskiem, ale naturą tego zjawiska jest to, że nadmiernie eksploatuje się środowisko naturalne, powodując duże koszty dla życia społecznego ludzi, którzy w tym środowisku mieszkają. To nie chodzi o to, że nie można korzystać z tego środowiska naturalnego, nie?
Ale masz dziurę w trzebini i właśnie ci się zapadnie, nie wiem, szkoła, tak, przedszkole albo coś.
Dokładnie, prawda? Tak. No. Zgadzam się z tymi lasami amazońskimi, ale to raczej chodzi o to, że je się wycina po to, żeby móc uprawiać najczęściej soję tam, która staje się paszą, a którą się użytkuje w Europie albo w Afryce, a później jakby ta wartość dodana powstała w tych globalnych łańcuchach, przejmowana jest najczęściej przez umowne, bogate korporacje, bo najczęściej to jest ten chłopiec do bicia, ale możemy równie dobrze powiedzieć północ. Mieszkańcy północy, którzy są bogatsi od tych na południu. No i teraz o co chodzi? Również w tych krajach słabszych widzimy właśnie takie procesy, w których nierównomiernie koszty są ponoszone w wyniku eksploatacji. Faktycznie na początku to dotyczyło przede wszystkim surowców mineralnych, nie? Czyli takiego eksploatowania zasobów naturalnych, które później może powodować nieodwracalne zmiany, nie? Że po prostu wyeksploatujemy wszystkie zasoby złota, nie? Czyli moglibyśmy powiedzieć, że ci Amerykanie, którzy przybyli do Ameryki Północnej poprzez gorączkę złota, wyeksploatowali zasoby złota, no i w ten sposób byli ekstraktywistami tego środowiska, w którym się znaleźli. I to jest ten proces. I on się później rozlał, to jest dość ciekawe, właśnie również na rozumienie takie w rolnictwie, że te monokultury to też jest ekstraktywizm. Nie tylko eksploatacja naturalnych zasobów mineralnych, ale również właśnie taka monokultura w uprawie może być traktowana jako ekstraktywizm. Dzisiaj turystyka jest tak traktowana. I w Ameryce Południowej albo Środkowej często mamy do czynienia z takim zjawiskiem nowym ekstraktywizmu związanym z budową wielkich resortów turystycznych. Okrada się ludzi z ziemi bogactw po to, żeby wielkie firmy, i tutaj nie chodzi o korporacje zachodnie, od razu mówię, tylko firmy turystyczne, budowały swoje resorty, w których będą spędzać czas bogaci ludzie i czerpali zyski, a najczęściej zasobów środowiska, bo to są piękne widoki, morze czy woda, jakieś zasoby naturalne, dzięki którym ta przestrzeń jest atrakcyjna dla turystyki. Wtedy ci ludzie zostają pozbawieni często niestety własności prywatnej, którą od wieków mieli, a na rzecz właśnie ludzi, którzy czerpią korzyści z tego środowiska naturalnego poprzez sprzedaż w turystyce. I to też jest nowe spojrzenie na ekstraktywizm. Ja się zastanawiam, nie wiem, czy to nie można by powiedzieć, na przykład w Polsce słyszeliście o tym wielkim hotelu w Pobierowie, nie? Nad brzegiem morza. Czy to nie jest rodzaj ekstraktywizmu? Bo ja mam takie wrażenie, wspominając ten region, jak kiedyś tam jeździłem jako dziecko na kolonie, a no to był taki dziki region, którym pamiętam, że szukałem bursztynu, no a dzisiaj, kiedy on zostanie zamknięty i poddany takiej, ja bym chciał, kolonizacji biznesowej, to czy on nie jest właśnie pozbawieniem mnie, a na pewno mieszkańców właśnie tych naturalnych zasobów, które były w tym środowisku.
Ja mam z kolei do tego taką metaforę, która wiąże się z reportażem i który jest zupełnie nie o nas, ale o wspomnianej przez ciebie Ameryce Południowej. Niedawno w Polsce został wydany reportaż, który jest o górze, która jest w Boliwii, Potosi. Potosi, czyli góra, która zjada ludzi. Taki jest tytuł tego reportażu. I naraz właśnie jest pokazane wszystko to, o czym mówił pan profesor, ale o czym w ogóle mówimy. To znaczy się, najpierw były bogate złoża, w związku z czym pojawiły się jakieś kampanie, które budowały, prawda, nie wiem, szyby, odwierty robiły. Potem te złoża malały, zostały jakieś takie nitki, srebro akurat tutaj. No to te nitki, to już wielka kampania nie opłacała, ona się przeniosła, w związku z czym powstały jakieś mniejsze. Góra, która zjada ludzi, jest taką eksploatacją, że eksploatuje się zarówno te surowce, jak i tych ludzi. ponieważ korporacje ściągnęła ludzi do wydobycia, a jak sobie poszła, to zostawiła tych ludzi w tym miejscu bez pracy i możliwości egzystencji. W związku z czym oni sami tworzą jakieś spółeczki, prawda, bo jeden ma taczki, drugi ma coś i wchodzą do wnętrza góry, która jest tak naprawdę jakby no, takim wielkim stożkiem wyrąbanym przez mrówki czy jakieś termity i może się w każdym miejscu zawalić, ale żeby przetrwać, te osoby z tych różnych rodzin no, muszą cały czas tą górę eksploatować, wyciągając kamienie, gdzie jedna osoba wyciąga kamienie, inna młoteczkiem wytłukuje te jakieś niteczki. Rozumiecie? Czyli ten wyzysk jest wyzyskiem zarówno zasobów naturalnych, jak i bardzo często właśnie pracy ludzkiej i dochodzimy do ściany. To znaczy ten kapitalizm oparty właśnie na tego typu mechanizmach, w których żywił się tymi zasobami. No, już nie chodzi o to, że eksploatuje wszystko, ale po prostu zostawia ludzi samych sobie w danym miejscu, którzy nie mogą wraz z korporacją, no to teraz pojedziemy sobie z Boliwii do Chin, a to teraz z Chin, prawda, do Indii. Ludzie nie mają takiego ruchu. W związku z tym niesprawiedliwy i niefajny jest świat tego typu.
Ja absolutnie zgadzam się z myśleniem pani profesor Mikołajczyk i wręcz chcę jeszcze podnieść jedno pojęcie, neoekstraktywizm, bardzo ciekawe, który teraz obserwujemy, że rządy państw, często jest to Ameryka Południowa i Środkowa, pozornie działając w interesie obywateli, godzą się na eksploatację przestrzeni przez korporacje, jednocześnie pozbawiając tych obywateli no, godziwych warunków życia czy przyzwoitych warunków życia, budując tam na przykład kopalnie, które zanieczyszczają środowisko.
I ludzie tam zostaną i koniec, kopalni nie będzie, oni tak, będą musieli w tym żyć.
A tłumacząc jednocześnie, no, że my chcemy podnieść PKB magiczne, nie? Że my chcemy wam tutaj umożliwić lepsze warunki życia. Przy czym ta jakość życia ich się najczęściej pogarsza, bo w momencie, kiedy są eksploatowane te kopalnie i poszukiwane są rzadkie minerały, jak i surowce, to okazuje się, że to powoduje bardzo często zanieczyszczenie środowiska. Nie da się uprawiać ryżu, nie da się uprawiać manioku, czy jakichś innych tradycyjnych upraw i będą musieli dokładnie to, co pani profesor powiedziała, zmienić miejsce zamieszkania, a to jest bardzo nieuczciwe, no bo po prostu to środowisko, które od wieków utrzymywało ich, przestanie być przyjazne. Trochę podobnie jest u nas. Ja też, mając świadomość tego, że dzisiaj węgiel brunatny wciąż jest takim źródłem energii, no to zdaję sobie sprawę, że przecież eksploatacja i budowa tych nowych kopalni w Europie powoduje degradację środowiska i w zasadzie wyrzucenie ludzi z tego regionu, którzy no nie pracują w kopalni czy przy eksploatacji tego surowca, gdzieś indziej. Właściwie no dlaczego właśnie ta budowa, a tak jak w Niemczech ostatnio słyszeliśmy, która wiązała się z wysiedleniem całej wioski, nie? Ma być lepsza i ma się odbywać kosztem tych ludzi, bo interes narodowy, bo interes mieszkańca Berlina czy Hamburga, ale mógłbym powiedzieć Warszawy, Krakowa, jest ważniejszy niż interes tych ludzi, którzy w tamtym regionie mieszkali, nie? I pozbawienie reszty ludzi możliwości przyjeżdżania tam i właściwie zostawienia no, takiego terenu, który nie nadaje się do życia. No.
Trącasz jeszcze o jedną bardzo ważną sprawę, dlatego że ja powiedziałam góra, która zżera ludzi. I to jest w ten sposób, że są jakieś złoża, one są eksploatowane najpierw w taki sposób, powiedziałabym hura, potem bardziej ostrożny, a potem właśnie ludziom zostawia się to pobojowisko. Tak naprawdę też wysypiska śmieci pełne są takich pierwiastków, których już nie ma, bo wcześniej nikt o tym nie myślał, że ich nie będzie. W jaki sposób my sobie z tą sytuacją poradzimy, braku zasobów? Ostatnio jednak bardzo dużo mówimy o tym, a na ile nam starczy węgla kamiennego? A skąd ten węgiel kamienny można sprowadzić? Wiecie, był wiek węgla kamiennego, następny wiek był wiekiem ropy naftowej, a teraz myślimy, a co będzie dalej, prawda? Jest kwestia pierwiastków rzadkich, które potrzebne są dla naszych nowoczesnych technologii i powiedziałabym, wiele zespołów badawczych kombinuje, jak to zrobić. Elektrownie przestawiane na przykład na uran. Uran nie jest pierwiastkiem, który jest dostępny powszechnie i jego zasoby są już na wyczerpaniu. W związku z czym budowa kolejnych elektrowni opartych na tego typu technologii to jest ślepa uliczka, co wszyscy wiedzą, w związku z czym raczej nastawiają się na dyskusję o wodorze. Nie jestem specjalistą, bo jestem tutaj politologiem, bardziej mnie interesuje to właśnie od takiej strony społecznej. Co my możemy zrobić, kiedy zasoby się skończą? I teraz jest powiedziane, że tych sposobów jest tylko kilka. Po pierwsze substytucja. To znaczy się cały czas nauka, czyli my, możemy, tylko ci nasi koledzy z tych działów bardziej związanych z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, mogą wymyśleć jakieś, że jeśli nie stosujemy tego, to zastosujmy to. Druga sytuacja to jest recykling. Czyli tak naprawdę te wielkie wysypiska, które zostały, mogą być znowu źródłem kolejnym już przetworzonych zasobów. Właściwie chodzi o to, żeby dojść do gospodarki takiej zero odpadów, prawda? Tak. Żeby wszystko się jakby w jakimś tam takim ciągu czy procesie kołowym zamykało. Bo ten aspekt ludzki też jest bardzo ważny. Czyli na przykład jak zostawimy ludzi z wysypiskiem, to na bank tam są jakieś dzieci, które jakimiś paluszkami wydobywają jakieś pierwiastki rzadkie po to, żebyśmy my tu mieli wypasione iPhony. No i to jest przerażające.
Dokładnie chciałem to podnieść. Widzę, że się rozumiemy doskonale, bo ja sobie też zadaję pytanie takie, czy my faktycznie potrzebujemy tak dużo tych nowych osiągnięć technologicznych, które powodują tak poważne konsekwencje w środowisku, to o czym pani profesor właśnie mówiła, czy to nam podniesie jakość życia? No bo jednocześnie później nagle dostaje zatrutą żywność, czy niezdrową przemysłową żywność, nowe choroby, zagrożenia, które powodują u mnie problemy psychiczne, stres, który jest wszechogarniający, jakieś paniki moralne, które się z tym wiążą. No i tak sobie zadaję pytanie, czy naprawdę po to, żeby móc porozmawiać przez ten telefon, czy nowoczesny telefon, czy jakieś nowoczesne urządzenia, którymi się będę posługiwał, to ja muszę ponosić takie koszty, bo to zaczyna przypominać trochę gonienie własnego gona przez psa, że nagle się zorientuję, że no ja przecież sam sobie szkodzę, bo przez to, że kupuję tego najnowszego iPhone'a, no to ja tak naprawdę niszczę swoje środowisko.
To posłuchajmy polityków. Tak o ekstraktywizmie mówi polityk numer jeden.
Bardzo zły model rozwoju, który powoduje to, że człowiek jako społeczność korzysta bez umiaru z tych wszystkich dóbr przyrody, z nieodnawialnych źródeł energii w sposób taki, że po prostu je wykorzystuje bez umiaru, nie patrząc na los przyszłych pokoleń i ile można. Tak? Tutaj mamy też między innymi rolnictwo tego typu, które oczywiście w pewnym takim krótkim okresie daje dobre efekty, mamy duże plony, prawda, ale wykorzystywane w ten sposób grunty stają się po pewnym czasie bezużyteczne. W związku z tym krótkowzroczna polityka wykorzystywania, eksploatowania zasobów naszej planety.
I polityk numer dwa.
Polega na wydobywaniu bezpośrednio ze środowiska naturalnego i bez powrotu do niego zasobów naturalnych, które nie są odnawialne lub odnawiają się w niewielkim stopniu.
No bardzo podobnie politycy. Profesor Mikołajczyk jako pierwsza
tak,
do polityków.
Tak, oczywiście ja pojadę, oczywiście. Aczkolwiek tutaj krytyczny punkt widzenia polityków bierze się stąd, że zapewne zapytał pan polityków lokalnych. Ponieważ tak naprawdę politycy na wyższej półce, jak podejmują tego typu decyzje, to zazwyczaj mają chachnaście uzasadnień, które wiążą się z budżetem, ale wiążą się też, bardzo być może, że nie będą ich artykułować w mediach, ale wiążą się też z przetrwaniem klasy politycznej, konkretnej partii u władzy. Jeśli mamy jakiś budżet i musimy go spiąć i on się nie spina, to wtedy radykalne decyzje właśnie na przykład dotyczące otwarcia jakichś zasobów na nie wiem, zewnętrzną eksploatację, to przychodzi bardzo łatwo. A krytyką współczesnej polityki jedyną jest właśnie ta krótkowzroczność, więc powiedziałabym, on bardzo ładnie dokonał samokrytyki. Nikt nie patrzy na to, co będzie dla dalszych pokoleń i tu wiecie państwo, kiedyś słuchałam premiera Mazowieckiego na jakimś spotkaniu, jak jeszcze żył, na spotkaniu z politologami, na pierwszym kongresie politologii, zapytał go któryś z politologów, panie premierze, a czego pan żałuje? No rząd Mazowieckiego, 89 rok, zmiana ustroju, kilka miesięcy, bo to chyba 8 miesięcy, niedługo trwał ten rząd, czego żałuje pan na tym właśnie zakręcie. On mówi tak, po pierwsze nie znaliśmy się na wsi, to tak dla pana profesora, czyli tą sprawę żeśmy zlipili. Ale po drugie, zrobiliśmy w ciągu tych kilku miesięcy bardzo dużo rzeczy, które spowodowały, że przestaliśmy być rządem. To znaczy się, które uderzyły w nas samych. I on powiedział w ten sposób, gdyby każdy rząd po nas podjął jedną niepopularną decyzję, która tak naprawdę by godziła w ten rząd, ale jednak była perspektywicznie wartościowa, to bylibyśmy kilometry dalej. ale każdy rząd podejmuje doraźne tylko decyzje, które owszem, na te 5 minut bycia w rządzie służy określonej ekipie politycznej, określonej formacji politycznej, natomiast pozostawia właśnie taką trochę pustynię. I przychodzi następny rząd, robi bilans otwarcia, oczywiście krytykuje, ale tak naprawdę za 20 lat, za 30, za 50 lat w podręcznikach historii będzie o tym podejmowali decyzje dla, powiedzmy, korzyści niewielkiej grupy. Nie podejmowano decyzji strategicznych. I teraz to nie jest tylko o polskim rządzie. To jest o Unii Europejskiej, która się stara, bo jednak bardzo dużo na agendzie jest takich rzeczy, które właśnie no, warto podejmować. I to jest o tym, że w globalnym jakby świecie nie istnieje taki rozum, powiedziałabym, ponadnarodowy, który by mówił...
Szkoda.
Wiesz, szkoda, nie szkoda, nie wyobrażamy sobie na razie, jak mogłoby do tego dojść. Mówiliśmy kiedyś, nie wiem, mieliśmy audycję o merytokracji, prawda, o tym, że to nie jest mechanizm, który winduje ludzi do góry. Więc ja chciałabym dożyć takich czasów, kiedy znajdą się politycy naprawdę z takim, nie punktem widzenia, tylko szerokim horyzontem, którzy zrobią Rzeczpospolitą dla naszych wnuków, tak jak to kiedyś Kuroń pisał. I to będzie taka Rzeczpospolita albo taki świat, w którym naprawdę będziemy wiedzieć, że musimy troszeczkę się powstrzymać. To u młodych ludzi musi być ten hamulec. U pana profesora też, to znaczy nie musimy mieć najbardziej wypasionych rzeczy, ale jesteśmy sami samoświadomi tego, że po prostu w ten sposób nie zostawiamy po sobie no, zgliszczy, tylko jednak nie popiół, tylko trochę diamentu.
I profesor Nowak na koniec.
Ja myślę, że politycy bardzo dobrze rozumieją to zjawisko. Szczególnie polityk numer jeden wydaje mi się wspomniał o bardzo ważnej kwestii, mianowicie o problemie nadmiernej eksploatacji ziemi. Oczywiście dzisiaj, a niektórzy twierdzą, że nie musimy produkować żywności w oparciu o ziemię, bo możemy laboratoryjną żywność produkować. Źródło białka to nie tylko jest kwestia właśnie eksploatacji ziemi, ale ta degradacja ziemi, która nastąpiła już w państwach wysoko rozwiniętych i teraz jest poprzez ten land grabbing, odbywa się w Afryce, Ameryce Południowej, może przynieść bardzo poważne konsekwencje dla funkcjonowania całego ekosystemu. To jest ważne wyzwanie i to jest taki rodzaj ekstraktywizmu. Mi się to bardzo podobało, że oni rozumieją ekstraktywizm jako złe zmiany w środowisku naturalnym. Nie? Że to bardzo szeroko można traktować. Złe zmiany, które powodują, że nasza jakość życia się pogarsza. Jedzenie jest takim dobrym przykładem, nie? Bo ciągle wspominamy o tym jedzeniu, że jak to kiedyś dobre było jedzenie, a dzisiaj już nie jest takie. No bo właśnie dlaczego? Raz, no bo kwestia opłacalności produkcji. Dwa, bo zanieczyszczenia, bo kwaśne deszcze, bo inne niekorzystne zjawiska wywołane nadmierną eksploatacją środowiska. Nie? To są te konsekwencje. To można by powiedzieć tak, ekstraktywizm w tym rozumieniu polityków powinien jeszcze dawać jedną, wydaje mi się, refleksję, mianowicie na ile państwo jest w stanie, to co pani profesor powiedziała, przeciwstawić się właśnie tym globalnym łańcuchom dostaw czy powiązań, które są. Geopolityce, w której niestety również w wymiarze gospodarczym jesteśmy mocno zanurzeni, bo to nawet gdybyśmy w Polsce stworzyli taką enklawę, czy w Europie mówimy, która będzie przeciwdziałać ekstraktywizmowi, to nie wiem, czy to się uda w skali planety.
Czyli umiar, a z drugiej strony jakaś solidarność państw, które zawierają jakiś kontrakt taki ochraniający zasoby.
Tak, i również te zasoby w innych krajach, nie? Mając świadomość właśnie ochrony zasobów naturalnych, mineralnych w innych krajach.
O ekstraktywizmie w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Utopistka pan powinien powiedzieć, dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.